Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O potrzebie uwzględnienia w studiach teologicznych konfrontacji z kulturą świecką mówił Benedykt XVI, odwiedzając Uniwersytet Gregoriański. Powiemy o papieskich związkach z tą uczelnią, natomiast gościem w studiu będzie dziekan jej Wydziału Historii Kościoła i Kościelnych Dóbr Kultury, ksiądz Marek Inglot. Następnie kolejna z cyklicznych audycji o misyjnej działalności świętego Franciszka Xawerego opowie o jego pierwszych wrażeniach po przybyciu do Japonii. Na piątkowy magazyn 3 listopada zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Papieski Uniwersytet Gregoriański ma szczególne miejsce w apostolskiej służbie jezuitów Kościołowi Powszechnemu, wskazał Benedykt XVI, odwiedzając tę rzymską uczelnię. Nawiązał do osobistych związków, jakie go z nią łączą. Bywał tam nieraz już od Soboru Watykańskiego II, w którym brał udział jako ekspert.
Szczególnie miło jest mi wspominać czasy, gdy jako profesor zwyczajny dogmatyki i historii dogmatów na Uniwersytecie w Ratyzbonie zostałem w roku 1972 zaproszony przez ówczesnego rektora do wygłoszenia serii wykładów dla studentów teologii dogmatycznej. Prowadziłem wtedy kurs o Eucharystii. Tak samo poufale jak wówczas mówię wam, drodzy profesorzy i studenci, że trud studiowania i nauczania, by miał sens w odniesieniu do Królestwa Bożego, trzeba wspierać cnotami boskimi. Istotnie, bezpośrednim przedmiotem wiedzy teologicznej jest sam Bóg, objawiony w Jezusie Chrystusie, Bóg z tym ludzkim obliczem. Nawet wówczas, gdy jak w prawie kanonicznym czy historii Kościoła bezpośrednim przedmiotem jest lud Boży w swoim wymiarze widzialnym i historycznym, w swoim pielgrzymowaniu przez dzieje, pogłębiona analiza tej materii kieruje ku kontemplowaniu w wierze tajemnicy Chrystusa Zmartwychwstałego. To On obecny w swoim Kościele prowadzi go przez wydarzenia w czasie do eschatologicznej pełni, ku której zdążamy wspierani nadzieją. Nie wystarcza jednak znać Boga. By móc Go naprawdę spotkać, trzeba Go też kochać. Poznanie ma stać się miłością. Studiowanie historii, prawa kanonicznego i historii Kościoła nie jest tylko poznawaniem prawd wiary w ich historycznym sformułowaniu i zastosowaniu praktycznym, ale jest też zawsze ich rozumieniem w wierze, nadziei i miłości.
Papież wskazał na konieczność uwzględniania w studiach teologicznych konfrontacji z kulturą świecką. W wielu częściach świata dąży ona coraz bardziej nie tylko do tego, by negować wszelkie znaki obecności Boga w życiu społeczeństwa i jednostki. Usiłuje na różne sposoby, zagłuszające sumienie człowieka, podważyć jego zdolność do słuchania Boga. Nie można też zrezygnować z dialogu z innymi religiami, jednak bez zatracania istotnej treści wiary chrześcijańskiej w Chrystusa, jedynego Zbawiciela wszystkich ludzi. Również nauki humanistyczne muszą mieć odniesienie do Boga, bo bez Niego nie można zrozumieć sensu ludzkiego życia.
Benedykt XVI odwiedził swój uniwersytet, Uniwersytet Gregoriański. Z nami w studiu ksiądz Marek Inglot, dziekan Wydziału Historii Kościoła i Kościelnych Dóbr Kultury. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam ojca, bardzo serdecznie.
Proszę ojca, wizyta szczególna. Pierwszy raz ojciec święty Benedykt był u was. Cóż to było za spotkanie?
Było to bardzo rodzinne, ciepłe spotkanie z ojcem świętym. Przybył on przecież do swego uniwersytetu. Swego z wielu racji. Przede wszystkim Uniwersytet Gregoriański jest uniwersytetem papieskim związanym specjalną więzią z następcą Piotra. Sam Ojciec Święty rządzi nim poprzez prefekta kongregacji do spraw wychowania katolickiego. Po wtóre Ojciec Święty wrócił na uniwersytet, w którym był kiedyś profesorem. Także jako prefekt kongregacji nauki wiary miał częste i żywe kontakty z Gregorianą. Do tego też sam nawiązywał w swoim przemówieniu. I potwierdził nam naszą misję. Także tutaj w środowisku uniwersyteckim pełnił swoją misję Piotra, utwierdzania braci w wierze. Jeszcze raz, dzisiaj Benedykt XVI powierzył nam misję, którą Stolica Święta wielokrotnie zlecała jezuitom. Zachęcił nas do trwania w niej, gdyż, jak wyznał, Uniwersytet Gregoriański to jedna z najważniejszych posług, które Towarzystwo Jezusowe świadczy Kościołowi Powszechnemu.
A zakon jezuitów jest związany z Gregorianą praktycznie od samych początków. To dobra okazja również do tego, by te początki przypomnieć.
Papieski Uniwersytet Gregoriański, popularna Gregoriana, stanowi kontynuację tzw. Kolegium Rzymskiego, założonego w Wiecznym Mieście w 1551 roku przez świętego Ignacego Loyolę. Już w 1556 roku kolegium to, prowadzone przez Towarzystwo Jezusowe Jezuitów, otrzymało prawa nadawania stopni naukowych z teologii i filozofii, stając się prawdziwym uniwersytetem. Obecną nazwę zawdzięcza papieżowi Grzegorzowi XIII, który w końcu XVI wieku erygował nową siedzibę kolegium w okazałym budynku przy placu o tej samej nazwie. Kolegium rzymskie pozostało tam do chwili zniesienia zakonu jezuitów w 1773 roku. W 1824 roku papież Leon XII powierzył je na nowo Towarzystwu Jezusowemu, którą to misję zakon pełni do dziś. Obecny gmach Gregoriany powstał w 1930 roku staraniem generała jezuitów ojca Włodzimierza Leduchowskiego. Niecały miesiąc temu został uroczyście zainaugurowany 456 rok akademicki w dziejach tej uczelni, najstarszego na świecie Uniwersytetu Papieskiego. Tę specjalną i ścisłą więź łączącą Uniwersytet Gregoriański z biskupem Rzymu podkreślił w 1932 roku Pius XI, ustanawiając wielkim kanclerzem Uniwersytetu prefekta Kongregacji do spraw wychowania katolickiego. Na bazie tego rozporządzenia statut Uniwersytetu określa, iż to sam papież rządzi uczelnią za pośrednictwem prefekta Kongregacji do spraw wychowania katolickiego i osobiście mianuje jej rektora. Ten aspekt podkreślił też w swoim przemówieniu powitalnym obecny rektor Gregoriany, ojciec Gianfranco Ghirlanda, cytując słowa Piusa XI, który wielokrotnie podkreślał, iż Gregoriana jest uniwersytetem papieża w ścisłym tego słowa znaczeniu.
A jeżeli chodzi o stan obecny uniwersytetu, jak wygląda uczelnia dzisiaj?
Specjalną i szczególną misją Uniwersytetu Gregoriańskiego jest formacja przyszłych kapłanów oraz tych wszystkich, którzy mają w przyszłości poświęcić się nauczaniu dyscyplin kościelnych, czyli nauk związanych z objawieniem chrześcijańskim. Uczelnia przygotowuje też personel przeznaczony do podejmowania odpowiedzialnych zadań w różnych urzędach kościelnych. Stąd szczególne znaczenie i jednocześnie rola, jaką ma do spełnienia 6 wydziałów Uniwersytetu – teologii, prawa kanonicznego, filozofii oraz historii Kościoła i kościelnych dóbr kultury. Obok tych wydziałów na Gregorianie działają jeszcze wydziały misjologii i nauk społecznych. Ponadto istnieją instytuty duchowości, psychologii, nauk religijnych, badań nad religiami i kulturami oraz kilka centrów, m.in. Centrum Środków Społecznego Przekazu. Celem, który stawia sobie Uniwersytet Gregoriański dziś, jest służba kościołom lokalnym na wszystkich kontynentach. Uczelnia oddaje się dziełu formacji osób wywodzących się ze wszystkich kultur, starając się pomagać im znajdować Boga i służyć Mu tam, gdzie żyją, aby z kolei służyły one swoim współczesnym, aby Bóg był obecny w każdym ludzie, w jego języku i tradycji. Uniwersytetowi zależy na zapewnieniu swoim wychowankom całościowej formacji osobowej, formacji doktrynalnej i duchowej jednocześnie. Formacja ta, która ma swoje źródło w pedagogii ignacjańskiej, polega na relacji osobowej łączącej wykładowcę ze studentem, a celem jej jest wykształcenie w wychowanku osobowości wolnej i odpowiedzialnej. Uniwersytet promuje zarazem wartości, które szczególnie podkreśla magisterium Kościoła, takie jak rozkrzewianie wiary, która wyraża się w zaprowadzaniu pokoju i sprawiedliwości, dialog ze światem kultury i nauki, relacje z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i innymi religiami, wartość i godność każdej osoby i stworzenia.
Czyli można powiedzieć, że zasadniczo Gregoriana z jednej strony akcent kładzie na wykształcenie, czyli na wiedzę, z drugiej strony na formację ludzką. Tutaj z historycznego punktu widzenia może się poszczycić również pewnym sukcesem, to znaczy, że na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim studiowało wielu świętych.
To prawda, na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim studiowało kilkudziesięciu świętych i błogosławionych. Ponadto 16 papieży, ostatnim był Jan Paweł I, dziesiątki kardynałów i około 20% obecnie żyjących biskupów całego świata. Ojciec Święty Benedykt XVI wykładał na Gregorianie teologię na początku lat 70. ubiegłego wieku. W roku 1977, jak wiemy, papież Paweł VI mianował go arcybiskupem Monachium i Frezyngi.
A jeżeli chodzi o stan obecny uczelni?
Gregoriana służy całemu Kościołowi powszechnemu. Znajduje to wyraz w fakcie, iż około 3000 obecnych studentów pochodzi z ponad 130 krajów z 5 kontynentów, z ponad 800 diecezji i 84 zgromadzeń zakonnych. Wielonarodowościowe jest również grono wykładowców. Pochodzą oni z około 40 krajów. Misją i zarazem pragnieniem uniwersytetu jest, w czym chce być wierny ideałowi swego założyciela Ignacego Loyoli, kształcić przyszłych formatorów. To wszystko czyni z Gregoriany prawdziwy Uniwersytet Narodów.
A jeżeli chodzi o Polaków w historii Gregoriany?
Jak wynika z przekazów historycznych, Polacy studiowali w Kolegium Rzymskim od pierwszych lat jego istnienia. Uczyli się tutaj m.in. tacy jezuici jak Jakub Wujek, Piotr Skarga, Franciszek Bohomolec. Od XIX wieku jezuitów polskich spotykamy także wśród profesorów tej uczelni. Obecnie wśród stałych profesorów Uniwersytetu Gregoriańskiego jest 6 jezuitów polskich. Inni czasowo dojeżdżają z wykładami. 2 z nich jest dziekanami. Ojciec Adam Wolanin jest dziekanem Wydziału Misjologii, a mówiący te słowa, dziekanem Wydziału Historii Kościoła i Kościelnych Dóbr Kultury. Warto dodać, iż obaj pochodzimy z tej samej miejscowości. Ponadto ojciec Jakub Gorczyca wykłada etykę na Wydziale Filozofii, ojciec Eugeniusz Jędrzej psychologię, ojciec Paweł Kapusta teologię dogmatyczną. Na Wydziale Prawa Kanonicznego profesorem jest ojciec Janusz Kowal. Do wykładów z teologii biblijnej przygotowuje się ojciec Jacek Oniszczuk. Wśród profesorów emerytów znajduje się ojciec Antoni Mruk, wieloletni wykładowca teologii moralnej. Wśród wykładowców spotykamy także innych rodaków, nie jezuitów. Długoletnim profesorem na Wydziale Prawa Kanonicznego był kardynał Zenon Grocholewski, obecnie prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego i jako taki wielki kanclerz uniwersytetu. Na tym samym wydziale wykłady prowadzą ksiądz Antoni Stankiewicz i ksiądz Grzegorz Erlebach. Na tej papieskiej uczelni studiuje obecnie ponad 100 osób z Polski, młodzieży świeckiej, wśród zakonnych, księży i kleryków.
Proszę Państwa, przy okazji papieskiej wizyty na Uniwersytecie Gregoriańskim naszym gościem w studiu był dziekan Wydziału Historii Kościoła i Kościelnych Dóbr Kultury tegoż uniwersytetu, ksiądz Marek Inglot. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Bardzo serdeczne powitanie w porcie Kagoshimie, rodzinnym mieście Anjiro, czyli Pawła od świętej wiary, jakie Ksaweremu zgotowała najbliższa rodzina tegoż Pawła, a także to, że przez pierwsze 2 miesiące po przyjeździe do Japonii Ksawery był mile widzianym gościem tejże rodziny, sprawiły, że nasz misjonarz bardzo polubił ten kraj i bardzo pochlebnie się o nim wyrażał. W liście z 5 listopada 1549 roku do zakonnych współbraci przebywających w Goa w Indiach napisał m.in. tak. Są oni najlepszą rasą wśród dotychczas odkrytych i sądzę, że między narodami niechrześcijańskimi nie byłoby łatwo znaleźć im równych, godni podziwu w stosunkach towarzyskich. Nie są oni bogatym narodem, lecz ani wśród szlachty, ani wśród gminu ubóstwo nie uchodzi za hańbę. Bardzo ubogi szlachcic nie zamarzy o wzięciu za żonę kobiety nienależącej do jego klasy, nawet gdyby była bardzo bogata, ponieważ sądzi, że tak czyniąc straci honor, który ceni o wiele wyżej niż bogactwa, czego nie można powiedzieć, jak mi się wydaje, o narodach chrześcijańskich. Kontynuując swoją pochlebną opinię o Japończykach, Ksawery zauważa, że Japończycy są bardzo uprzejmi we wzajemnych stosunkach i że prości ludzie mają wielki szacunek dla klasy wojskowej, czyli samurajów, ci zaś szczycą się służbą swemu panu, nie ze strachu przed tym, co by im mógł uczynić, lecz dlatego, że uważaliby za uchybienie honorowi nie spełnić obowiązku wobec niego. Pod względem pożywienia są umiarkowani, lecz piją dość dużo upajającego trunku sporządzonego z ryżu. Nigdy nie grają w gry hazardowe, widząc w nich rodzaj kradzieży, a zatem rzecz hańbiącą. Rzadko słyszy się przekleństwa, a gdy przysięgają, to na słońce. Ksawery musiał być rzeczywiście zakochany w Japonii i pod urokiem jej mieszkańców, bo w dalszym ciągu swego listu tak pisze. Znaczna część ludności umie czytać i pisać, co jest wielce pomocne przy nauczaniu modlitw i spraw bożych, żyją w jednożeństwie, czują odrazę do kradzieży i złodziei karzą śmiercią. Ze wszystkich narodów, jakie widziałem w ciągu całego mojego życia, nie wyłączając chrześcijan, Japończycy najsurowiej potępiają kradzież i w ich kraju mało jest rozbójników. Są to ludzie dobrej woli, bardzo towarzyscy i chętni do nauki. Lubią słuchać rozmowy o sprawach bożych, zwłaszcza takiej, która jest dla nich zrozumiała. Nie mają bałwanów wyobrażających zwierzęta, lecz wierzą w ludzi z czasów starożytnych, którzy, jak wyrozumiałem, byli filozofami. Wielu Japończyków czci słońce, inni księżyc. Lubią, gdy żąda się od nich uzasadnienia twierdzeń i są gotowi uznać to, co rozum podaje za słuszne. Nie wszystko jednak, co Franciszek Ksawery mógł zauważyć w Japonii, zasługiwało w jego oczach na pochwałę. Słowa krytyki kieruje przede wszystkim pod adresem buddyjskich mnichów, których nazywano tam bonzami. Tak się o nich wyraża. Według mego zdania zwykli świeccy ludzie popełniają mniej grzechów i są bardziej posłuszni niż ci, których nazywają bonzami i uważają za swych ojców duchowych. Bonzowie oddają się występkom przeciwnym naturze i nie kryją się z tym, ponieważ jest to powszechnie wiadome i znane każdemu, tak, że mężczyźni i kobiety wszelkiego stanu uważają to za dozwolone i nie brzydzą się tym. A jednak ludzie świeccy chętnie słuchają, gdy my potępiamy ten ohydny grzech. Te ohydne grzechy przeciw naturze, o których wspomina Franciszek Ksawery, dotyczą przede wszystkim praktyki wykorzystywania przez bonzów chłopców, którzy przebywali w ich klasztorach. Ponadto Ksawery wspomina także o tym, że niektórzy bonzowie, ubrani na kształt mnichów i z wygoloną głową, żyją razem z mniszkami, co jest w powszechnej pogardzie u ludzi. A co gorsze, to świadome usuwanie ciąży przez buddyjskie mniszki, którym zdarzy się zajść w ciążę poprzez zażywanie pewnego ziołowego leku. O wszystkich takich występkach słyszał Ksawery od różnych ludzi. Wydaje się, że wspomniane tu grzechy były istotnie dość rozpowszechnione, skoro ćwierć wieku później pisał o nich także inny jezuicki misjonarz w Indiach i Japonii, ojciec Aleksander Waliniano. Wyobrażenia o Japonii i Japończykach, jakie utkwiły w umyśle i sercu Franciszka Ksawerego, były oparte przeważnie na jego własnym doświadczeniu i na tym, co mógł od innych usłyszeć, zwłaszcza od samego Anjiro i jego rodziny, której był częstym gościem. Jednak tę swoją wiedzę o Japończykach musiał ciągle uzupełniać, pogłębiać, a także korygować. Pewnych rzeczy nigdy nie zdołał się nauczyć ani do końca zrozumieć duszy Japończyka, choć, jak pod sam koniec XV wieku napisał o nim jeden z misjonarzy, Bóg obdarzył go wprost niewiarygodną miłością do Japończyków. O dalszych misjonarskich zmaganiach Ksawerego w Japonii mówić będziemy w następnej audycji.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
Tu Radio Watykańskie. Pora kończyć nasz piątkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.